Słowa do słowa.
18. niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Wyjścia. Kiedy synowie Izraela zobaczyli to, pytali jeden drugiego: co to jest? Nie wiedzieli bowiem, co to jest. Z Psalmu 78. I człowiek zaczął jeść chleb aniołów. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Wy natomiast nie tak nauczyliście się od Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem chlebem życia. Siostry i bracia, znów spotykamy się, by usłyszeć Słowo Boga. Więcej, by się Nim nakarmić. A dzisiejsza liturgia stawia nam bardzo konkretne pytania. Zaprasza nas do tego, byśmy poszukali życiodajnych odpowiedzi. Zobaczmy więc, co się dzieje w tej liturgii, z jakim słowem przychodzi do nas dzisiaj Bóg. Co On o sobie chce nam opowiedzieć. Najpierw fragment 16 rozdziału Księgi Wyjścia. Od opuszczenia Egiptu minęło kilka tygodni, dosłownie miesiąc, bo 14 dnia pierwszego miesiąca była Pascha. To wszystko działo się w Egipcie, ta pierwsza Pascha, pierwsze ominięcie śmierci. Po tym wydarzeniu bezzwłocznie Faraon wydał rozkaz wydalenia wszystkich Żydów z ziemi egipskiej. Ci uciekli, przeszli przez Morze Sitowia, zobaczyli wielki znak, nieprawdopodobny cud rozstąpienia się morza i jednocześnie uwolnienia od Faraona, zamknięcia tej drogi powrotnej. Bo tak rozumiany był ten powrót wód i śmierć wojska egipskiego w powracających falach. Na drugim brzegu, widząc to wszystko, Izrael śpiewa pieśń uwielbienia, pełen werwy i pewien błogosławieństwa Boga. Idzie w kierunku ziemi obiecanej i nagle na pustynnych terenach Sin, rozciągających się, jak to przeczytamy w Słowie Bożym, między Elim a Synajem, zgromadzenie synów Izraela zaczyna narzekać. Najpierw narzekają na Mojżesza i Arona. Ale ci dwaj interpretują to narzekanie, zresztą nie bez słuszności, jako narzekanie godzące w Boga, a nie w tych, którzy po prostu poprowadzili swój naród do wyjścia. Jaka jest Boża reakcja na to narzekanie? Otóż Pan usłyszał wasze narzekanie i wieczorem da wam Pan mięso, byście się najedli, a rano chleb do sytości. Taka ma być odpowiedź Boga. Odpowiedź, która pokazuje, jakie jest serce Boga. Człowiek, który narzeka, który tak zwyczajnie marudzi, który się zaczyna buntować, spotyka się z miłością, z zatroskaniem, z czułością Boga, którego oskarża o nieczułość, o brak zainteresowania, o brak miłości. Przeczytamy zatem, że gdy nastał wieczór, przyleciały przepiórki, pokryły cały obóz, a rano, kiedy podniosła się rosa wokół obozu, na powierzchni pustyni zostało coś ziarnistego, jak biała kolendra lub jak szron na ziemi. Kiedy synowie Izraela zobaczyli to, pytali jeden drugiego, co to jest. Nie wiedzieli bowiem, co to jest. Wtedy Mojżesz rzekł im, to jest właśnie chleb, który daje wam Pan do jedzenia. I Pan wam nakazuje, niech każdy zgarnie sobie z tego według potrzeby. Weźcie tyle, ile potrzebujecie na ten dzień. Nie można było zostawić nic na następny dzień, dlatego że momentalnie pojawiały się robaki i to, co było zebrane i przechowane, zaczynało cuchnąć. W kolejnych wersetach przeczytamy, że ponieważ należało świętować szabat i nie wykonywać żadnej pracy, wtedy Bóg dawał błogosławieństwo i można było zebrać mannę na 2 dni i nic się nie działo. Co więcej, manna ustała dopiero wtedy, gdy Izrael przekroczył Jordan. 40 lat, ponad 40 lat Bóg dawał to błogosławieństwo. To był bardzo widoczny znak miłości, troski. Nawet kiedy Izraelici na pustyni buntowali się, kiedy przychodziły trudne momenty, kiedy Mojżeszowi i jego rodzeństwu, Aaronowi czy Miriam, nawet groziła śmierć ze strony zbuntowanego ludu, wybranego ludu. Cały czas Izrael otrzymywał mannę. Bóg nie cofnął słowa, nie cofnął błogosławieństwa. Święty Paweł napisze później, dary łaski i Boże wybranie są nieodwołalne. Dlatego właśnie pierwszym pytaniem, które we mnie rodzi ta dzisiejsza liturgia słowa, jest pytanie o to, jak patrzę na Eucharystię. Czym ona dla mnie jest? Czy widzę tę wyjątkowość komunii świętej, komunii z Bogiem, jedności, zaproszenia do jedności z Bogiem? Czy widzę, czy przekonuję się, czy jestem wdzięczny za Bożą wierność? Bo bez względu na to, co się wydarza w moim życiu, bez względu na moją relację z Bogiem, na moje wyobrażenia lub sądy na temat Boga, On nieustannie ponawia zaproszenie, bym był w Eucharystii, bym stawał w centrum doświadczenia Jego miłości, bym uświadamiał sobie, przekonywał siebie i miał naprawdę twarde dowody na to, że Bogu na mnie zależy, że Bóg nie cofa słowa, że Bóg nie zamyka przede mną drzwi kościoła, nie wyrzuca mnie ze wspólnoty, nie zatrzymuje mnie jakimś szlabanem, nie pozwalając pójść dalej, wejść dalej. Bóg naprawdę chce nas mieć bardzo, bardzo blisko siebie. A wiemy dobrze, że to doświadczenie błogosławieństwa manny jest jeszcze niczym wobec tego, co my dziś otrzymujemy, co zrobił dla nas Chrystus, co się wydarza na każdym ołtarzu w czasie sprawowania Eucharystii. Kiedy naprawdę otrzymujemy chleb z nieba. Owszem, usłyszymy dziś z ust autora natchnionego, autora psalmu 78, w wersecie 25, człowiek zaczął jeść chleb aniołów, ale my w Eucharystii mamy doświadczenie spożywania pokarmu, który nie jest chlebem anielskim, jest ciałem żywego Boga. Oczywiście dla autorów starotestamentalnych sprawa Eucharystii była jeszcze ukryta. Nie mieli doświadczenia takiej bliskości Boga. W ich sercach i umysłach pojawiały się jedynie intuicje, jakieś przeczucia, które prowokowały do uwielbienia, które wychowywały, uczyły pewnej drogi. Drogi do Boga, drogi wiary, drogi zaufania, które przypominały o cudach, po to, by człowiek nieustannie budował swoją relację z Najwyższym. Tym jest między innymi ów psalm 78, którego tylko kilka wersetów z dość pokaźnego zbioru słów dzisiaj usłyszymy. Zresztą podobny cel ma również święty Paweł, kiedy pisze swój list do chrześcijan w Efezie. Mówię i wzywam w Panu, już dłużej nie powinniście postępować tak, jak postępują poganie za swoim bezbożnym myśleniem, bo swój rozum pogrążyli w mroku, odcięli się od życia Bożego przez niemoralność będącą w nich i przez skamienienie ich serc. Wy natomiast nie tak nauczyliście się od Chrystusa, jeśli rzeczywiście Go usłyszeliście i jeśli odpowiednio do prawdy, która jest w Jezusie, przyjęliście od Niego to pouczenie, że macie odrzucić starego co do wcześniejszego sposobu postępowania człowieka, niszczącego siebie przez pójście za oszukańczymi rządzami, że macie się odnawiać tchnieniem waszej myśli i odziać się nowym człowiekiem, stworzonym według myśli Boga w sprawiedliwości i świętości, które z prawdy się wywodzą. Nie tak jak poganie z ich bezbożnym myśleniem. Uczyć się od Chrystusa. Apostołowi narodów zależy najbardziej na tym, by, by ci, którzy usłyszeli Ewangelię, słuchali jej dalej, uczyli się Ewangelii, żyli Ewangelią, dawali w swoim sercu tę przestrzeń dla słowa, które wzrasta, które owocuje, które jest absolutnie życiodajne, które jest niepowstrzymane i niepohamowane w objawieniu miłości. Zostawić wszystko, co było do tej pory, by żyć miłosierdziem. Bo dobrze wiemy, że nie wystarczy jedynie usłyszeć. Słowo stało się ciałem, stało się życiem. Słowo Boga dziś chce stać się życiem w nas. Dlatego kontynuujemy lekturę 6 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus rozmnożył chleb. Każdego z tych kilkunastu tysięcy obecnych przy Nim nakarmił. Dosyta. Dał tyle, ile kto chciał. Bo Bóg jest niepowstrzymany w dawaniu błogosławieństwa. I nagle Jezus znika, bo to nie jest czas na ogłoszenie Go królem. Zresztą On zupełnie inaczej myśli o królowaniu. Jego pomysł na królestwo zdecydowanie nie jest pomyśli tych, którzy chcą Go jako tego, który ich wyzwoli, który ich nakarmi, który spełni wszystkie proroctwa, który ich poprowadzi do chwały, do zwycięstwa, do szczęścia, jakie sobie wyobrazili. Ponieważ Jezus myśli inaczej, nagle znika im z oczu. I znajdują Go na przeciwległym brzegu, w okolicach Kafarnaum, i zadają pierwsze z trzech bardzo ważnych pytań, które się pojawią w dzisiejszej Ewangelii. Pytań istotnych na drodze wiary, dla życia wiarą. Pierwsze pytanie. Rabbi, kiedy tu przybyłeś? I pojawia się odpowiedź. Szukacie mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz że tymi chlebami najedliście się dosyta. To jest pierwszy powód poszukiwania Jezusa. Cudowne zaspokojenie głodu. Ale w tym pytaniu i w odpowiedzi Jezusa kryje się coś jeszcze. Kiedy tu przybyłeś? Bo przecież są takie momenty, w których nam się wydaje, że Boga nie ma, że opuścił, że uciekł, że zdezerterował, że się oddalił, że zapomniał, że Go wiele spraw nie interesuje. Niektórzy będą się silić na diagnozę, że Bóg opuścił Kościół, że Go nie ma we wspólnocie, że trzeba Go szukać na własną rękę, że trzeba sobie na nowo ułożyć chrześcijaństwo. A później okazuje się, że przez jakieś nieplanowane rozmowy, tak zwane przypadkowe spotkania, albo trudne, niezrozumiałe, wręcz nie do przyjęcia sytuacje, Bóg mówi: jestem. Jestem tutaj. Jestem dla ciebie. Bez uprzedzenia, bez jakichś wyraźnych znaków, które zwiastowałyby Jego przyjście. Bo tak właśnie ma być. To On ma wolną rękę. To On trzyma rękę na pulsie. To Jego panowanie nad sytuacją, również nad sytuacją mojego życia, jest o wiele ważniejsze od mojego osobistego dobrego samopoczucia. Przede wszystkim od tego świętego spokoju, który ostatecznie może poprowadzić do przekonania o samowystarczalności. Postawione jest zatem kolejne pytanie. Co mamy czynić, aby spełniać dzieła Boże? Na tym polega dzieło Boże, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rozczarowanie? Święty Augustyn, komentując ten tekst, napisze, że uwierzyć to znaczy być we wspólnocie z Bogiem. Tkwić w Jezusie. Jeść chleb życia. To nic innego jak zaproszenie do obecności. Do szczerości w modlitwie, do doświadczenia komunii, czyli jedności w sakramentach. Przecież one są tą istotną składową Kościoła. To również zdolność do dzielenia się otrzymaną łaską, do rozwijania w sobie tego charyzmatu, jaki każdy otrzymał, dla budowania ciała, którym jest Kościół. Pewnie, że pojawi się jakieś niedowierzanie czy zniechęcenie, Oczywiście, że będą obecne i głośno krzyczące opinie, a taki kościół, księża, ludzie. Trudno się też dziwić, że w niektórych pojawi się obawa czy lęk, że Bóg mówi tak radykalnie. Więc trzeba zadać Jezusowi jeszcze jedno pytanie. Jaki ty znak uczynisz? Co zrobisz? I wiemy dobrze, co zrobi Jezus. To będzie Pascha. Najpierw polecenie, które nie pojawi się w Ewangelii świętego Jana w czasie ostatniej wieczerzy, ale kilka razy usłyszymy je właśnie tutaj, w tym szóstym rozdziale, w tej mowie eucharystycznej wygłoszonej w synagodze w Kafarnaum. Polecenie, by jeść Jego ciało i pić Jego krew. Kolejną częścią odpowiedzi Jezusa będzie zgoda na zmiażdżenie drzewem krzyża tego ciała, na wylanie krwi po przebiciu włócznią boku, na to otwarcie serca. Tym jest właśnie Eucharystia. To jest odpowiedź Boga na te wszystkie pytania. To jest źródło i szczyt życia Kościoła. Eucharystia, bez której nie ma Kościoła. Kościół, poza którym nie ma Eucharystii. A bez jednego i drugiego trudno wspólnotę z Jezusem. O to bycie blisko, o jedność. Dawaj nam zawsze tego chleba. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny. Kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Życzę wam, siostry i bracia, dobrych Eucharystii, pięknych spotkań z Bogiem w Kościele, we mszy świętej. Niech się łaska i miłość dzieją dla nas wszystkich.